Teraz zatrzymajmy się nad przeżyciem trwogi i pochodnych trwogi. Otóż lęk jest czymś naturalnym. Natomiast ten niebezpiecznie zmutowany lęk nazywa się zamętem. Ja nawet napisałem książkę na ten temat. Taką małą książeczkę, Wybaw nas od zamętu. Wydała Jerozolima, poznańskie wydawnictwo. Modlimy się o wybawienie nas od zamętu zawsze podczas Eucharystii. Prosimy, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Zamęt pozbawia nadziei. Otóż trwoga jest zamęt, którym kłębi się w człowieku mnóstwo chaotycznych myśli, pytań. Jakiś taki paraliż. Nazywa się zamętem. Ja nawet napisałem książkę na ten temat. Taką małą książeczkę, Wybaw nas od zamętu. Wydała Jerozolima, poznańskie wydawnictwo. Modlimy się o wybawienie nas od zamętu zawsze podczas Eucharystii. Prosimy, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Zamęt pozbawia nadziei. Otóż trwoga jest zamęt, którym kłębi się w człowieku mnóstwo chaotycznych myśli, pytań. Jakiś taki paraliż, który potrafi ogarnąć. Panika. Lęk, który dotyczy coraz silniejszego bólu, który może nastąpić, jakichś nieprzewidywalnych dalszych etapów choroby, lęk przed bólem. Tutaj nasza wyobraźnia może wyrabiać straszne rzeczy, podsuwając takie obrazy, że to może się zamienić w jakąś wieloletnią chorobę. I człowiek jest jakąś cierpienie, którego nie sposób powstrzymać lekami. Bezwład, upokarzające poczucie bezradności. W ogóle jest, polecam niesamowity opis strachu, takiego właśnie panicznego strachu w Księdze Mądrości w 17 rozdziale. Strach to nic innego jak zdradziecka odmowa pomocy ze strony rozumowania. I potem cały 18 rozdział jest opisem lęku, który przeżywają grzesznicy. No, a my jesteśmy grzesznikami. Otóż ten narastający, eskalujący lęk może właśnie być, prowadzić do takiej paniki jak uczniów, którzy przeżywają burzę na morzu, 8 rozdział Ewangelii Mateusza. Gdy wszedł do łodzi, poszli za nim jego uczniowie, nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, także fale zalewały łódź. On zaś spał. Wtedy przystąpili do niego i obudzili go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy. A on rzekł: czemu bojaźliwi jesteście małej wiary? Otóż właśnie wszędzie tam, gdzie nasza wiara jest płytka, tam w momencie tego lęku przed umieraniem natychmiast wśliźnie się zmutowana forma normalnego strachu, która się nazywa panika, zamęt. Te wszystkie płcizny naszej wiary łatwo się zapełnią tym duchem paniki. Napięcie, które wiąże się z oczekiwaniem na coraz gorsze wiadomości dotyczące mojego stanu. Już nie nastawiam się na ewentualne wyjście z choroby. Nie nastawiamy się na relacje, na bycie z nimi, na modlitwę, tylko cała uwaga w taki bardzo lękowy, spięty sposób koncentruje się na oczekiwaniu na coraz gorsze wieści. To jest tak, jak apostołowie trwali zamknięci ze strachu, z obawy przed Żydami. Bo już im podpowiadała wyobraźnia, co będzie. Przyjdą, wymordują, wyrżną ich. Strach o innych, którzy zostaną. Strach o innych, którzy zostaną. Rozmawiałem niedawno z pewną kobietą, która właśnie miała... Nie było to na 100% pewne, ale istniało spore podejrzenie, że jest to nowotwór złośliwy. I mama małej dziewczynki. I po prostu strach, co będzie z tym dzieckiem. Jak sobie mąż poradzi sam, jeśli ona by umarła. Jeszcze jedno zdanie na temat doświadczenia chorób psychicznych, gdzie naruszony jest nasz system psychiczny. To właśnie depresja i nerwica. To są doświadczenia, w których człowiek jest zanurzony permanentnie w stanie swojej choroby. Albo w ten smutek depresyjny, albo w nerwicę. To totalne napięcie nieustanne. Jestem przekonany, że właśnie to jest obszar, gdzie sakrament namaszczenia chorych powinien być udzielany i to często i regularnie. Prowadziliśmy misję w Choroszczy pod Białymstokiem z ojcem Tomaszem Zamorskim. Tam jest jeden z największych szpitali psychiatrycznych w Polsce. I kapelan poprosił, żebyśmy też odwiedzili w ramach misji szpital. No, przerażające doświadczenie. Ale przyszło tam kilkanaście osób na nabożeństwo i myśleliśmy, no, co mamy robić? No, mówić tutaj, opowiadać, głosić. I odruchowo poczuliśmy, że najwłaściwsze będzie po prostu udzielenie sakramentu namaszczenia. Też w sakramencie namaszczenia chorych jest ten moment obecności szafarza. Jest moment dotyku. Jest moment dotyku. I teraz chciałbym, żebyśmy... przykład osoby, która nie jest chora, to na blogu znalazłem jakieś dziewczyny. Nie mówię żadnej chorobie fizycznej swojej, tylko w jakimś stanie depresji, napięcia. Pisze tak, zazdroszczę tym, których powołałeś do siebie w tegoroczną Wigilię Miłosierdzia. Z ich serc zniknęło ciągłe napięcie, niepokój, lęk. Na wieki mogą się cieszyć Twoim pokojem. Mnie jeszcze tak daleko, by stanąć przed Tobą i powiedzieć, tato, przytul mnie, bardzo tego potrzebuję. Napięcie, niepokój, lęk. I teraz chciałbym, żebyśmy odnieśli się do fragmentu z listu świętego Jakuba, który jest biblijnym źródłem sakramentu namaszczenia chorych. To jest 5 rozdział, 14 werset. Choruje ktoś wśród was, niech sprowadzi kapłanów kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla niego ratunkiem i Pan go podźwignie. A jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. I formuła, która jest użyta, formuła sakramentu namaszczenia chorych, ona koresponduje z tym tekstem. I są kluczowe sformułowania właśnie wzięte z tekstu biblijnego. A formuła brzmi tak, przez to święte namaszczenie, niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże Ciebie łaską Ducha Świętego. Namaszczony jest na czole wtedy chory i odpowiada Amen. I druga część, drugie zdanie. Pan, który odpuszcza Ci grzechy, niech Cię wybawi i łaskawie podźwignie. I namaszcza się te dwie dłonie. Chciałbym, żebyśmy teraz zwrócili uwagę właśnie na ważne słowa w tej formule. Na ważne słowa. Otóż pierwsze ważne słowo, które niestety w polskim tłumaczeniu jest oddane w taki sposób, że nie oddaje tej głębi, którą zawiera oryginał. Ale rzeczywiście jest to słowo trudno wytłumaczalne. Zamiast użyte słowo pisme misericordia. Nie nieskończonym. Akurat nieskończony to zupełnie tutaj nie jest, no nijak ma się do tego, do oryginału. Ale można, bo pisimus to znaczy taki najpobożniejszy. Ale też można to przetłumaczyć jako najłaskawszy, najdobrotliwszy, najczulszy. I rozumiemy, że kiedy Jezus widzi te, widzi jak znajdujemy się w zagrożeniu wejścia w te stany, które są tak niszczące, w duchowe stany. Duchowe stany, które znajdują swoje odbicie, odzwierciedlenie w emocjach naszych. A jeśli w emocjach, to i w napięciu ciała. Widząc właśnie, jak my coraz bardziej kurczymy się. Widząc, jak zły duch stara się wstrzyknąć ten paraliżującą truciznę w te nasze już same w sobie niełatwe stany ludzkie, to Jezus z najłaskawszym miłosierdziem, ze wzruszeniem wyrusza w tę krainę, aby tam okazać swoje miłosierdzie. To jest tak, jak trędowaty przychodzi do Jezusa. Marek opisuje tę scenę. Ja bardzo lubię ten tekst, bo często go analizuję. Wszedł do Jezusa trędowaty, upadł przed nim. To jest pierwszy rozdział, 40 werset. I mówi, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Ta prośba jest wstrząsająca, ponieważ ona pokazuje, jak ten człowiek właśnie już wszedł w takie poczucie niegodności, jak jego choroba sprawiła, że on czuje się raz, że wyizolowany od innych, to czuje się jeszcze napiętnowany tą chorobą. To wtedy przecież była cała ta teologia duszpasterska, że to jest wynik grzechu, a zwłaszcza trąd, nieczystość. I dlatego ten człowiek mówi, jeśli chcesz, możesz. Znaczy, on wie, że Jezus ma taką moc. On wie, że Jezus to może zrobić. Nie wątpi w to. Ale w co wątpi? Czy zechce to zrobić? Czy zechce to zrobić dlatego dla mnie, który czuje się właśnie taki napiętnowany i taki nieczysty cały, taki niegodny. Właśnie to już jest wejście w poczucie grzeszności, ten smutek poczucia grzeszności, zatruty. Taki, który całkowicie zasłania promieniujące miłosierdziem oblicze Boga. I Jezus jest do głębi poruszony. To jest użyte słowo splantheo, które oznacza właśnie dogłębne poruszenie, wzruszenie, taki wstrząs po prostu. Jak widzisz kogoś, kto bardzo cierpi, to właśnie używane jest w Grece to słowo. Jak dobry Samarytanin zobaczył tego biedaka, to też przeżył właśnie, tam jest to słowo użyte. Do głębi poruszony. Jezus właśnie okazuje mu to najczulsze miłosierdzie, żeby go podtrzymać, żeby mu przyjść z pomocą. Tak jak anioł przychodzi mu z pomocą później w ogrójcu. I dlatego, no znów czytamy, zdjęty litością. No to nieszczęśliwe troszkę to słowo, bo nam się nie rozkojarzy z takim niezbyt głębokim uczuciem. Wyciągnął rękę, dotknął go. Właśnie chciał, żeby on poczuł w tej swojej krainie poczucia odizolowania, osamotnienia, zerwanych więzi, w tym smutku bycia w piekle, w, tak, takiego, no właśnie, też braku dotyku. Nie wolno było ich dotykać. Nie wiadomo, ile ten człowiek choruje. I kiedy ostatni raz poczuł dotyk na swoim ciele. Jezus nie musiał go dotykać, żeby go uzdrowić. Żeby nie uzdrawiał energią. Tylko po prostu chciał, żeby on poczuł jego bliskość. I sakrament namaszczenia chorych jest właśnie takim dotykiem Jezusa. Dotykiem, który, aby ten chory, narażony na duchową pokusę, poczucia odrzucenia, poczucia izolacji, być może potępienia, żeby poczuł ze wzruszeniem dotyk Boga i żeby usłyszał zapewnienie, bo dalej Jezus mówi, chcę. Ty mówisz, że nie wiem, czy zechcesz, Jezu, ależ chcę. Bądź oczyszczony. I on przede wszystkim uzdrowił jego serce. Bo ten człowiek oczywiście wyszedł ze zdrowym ciałem, ale to chce Jezusowe, ciepło tego chce, tego pragnę. To ciepło i ciepło dłoni Jezusa pozostaną w jego sercu. Nawet jeśli nastąpiłby nawrót choroby, nawet kiedy będzie umierał, a będzie umierał, to wewnętrznie będzie ogrzany tym zapewnieniem, chcę, pragnę, wyznaniem miłości i dotykiem, który przełamał izolację. Najczulsze, najłaskawsze miłosierdzie, które okazuje Bóg. Dalej, użyte jest słowo w tej formule, czyste święte namaszczenie, niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże Ciebie, wspomoże. Jest to użyte słowo łacińskie adiuva, Anglicy to tłumaczą po prostu help. W języku greckim boeteo. I to znaczy po prostu, no, u nas się tłumaczy wspomoże. Ale właściwie to jest, no, pomoże Ci. Pomóż. Kiedy Syrofenicjanka przychodzi do Jezusa, opisuje to Mateusz w 15 rozdziale, w 25 wersecie. Przychodzi do Niego i powiedziała, Panie, dopomóż mi. Czyli jest to samo słowo tu użyte. Dopomóż mi. Nie radzę sobie po prostu z chorobą mojego dziecka. Potrzebuję pomocy. To jest rozpaczliwe wołanie, pomóż. To jest w ogóle niezwykła, też jedna z najbardziej gorących modlitw, kiedy człowiek woła do Boga, pomóż mi, Panie. To ciekawe, że to adiuva, pomóż, wspomóż, rozpoczyna każdą modlitwę liturgiczną brewiarza. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Potrzebuję Ciebie, Boże. Potrzebuję Twojej pomocy. Nie poradzę sobie z tym sam. Więc modlimy się w tym sakramencie, żebyś odczuł, jak Bóg śpieszy Ci na pomoc. Jak widząc Twoje zagrożenie w walce, którą toczysz, śpieszy Ci z pomocą, bo wie, że pozostawiony samemu sobie przegrasz tę walkę. I on na to nie pozwoli. Potężny wspomożyciel, Pan potężny wspomożyciel przychodzi, aby po Twojej stronie stanąć w tej walce. Aby Cię umocnić. Następne słowa, na które jeszcze chcę uwagę zwrócić, w tej formule Pan, który odpuszcza Ci grzechy, to jest bardzo ważna idea, bo jeden z tych lęków, o którym mówiłem, i smutków, to jest smutek z powodu win popełnionych, a zarazem lęk, że te wszystkie winy są tak straszne, że nie będą mi odpuszczone. Dlatego w tym momencie duchowej walki jest przypomnienie o odpuszczeniu grzechów, że Bóg nie ma upodobania w pamiętaniu o grzechach. W tym sakramencie następuje jeszcze potwierdzenie, że Bóg nie przechowuje w swojej pamięci naszych grzechów, że jak daleko wschód od zachodu, tak odsuwa od nas nasze winy. I choćby grzechy wasze były jak szkarła, tak śnieg wybieleją. I że Jezus wchłonął, ten śnieżnobiały Jezus wchłonął w siebie brud naszego i szkarłat naszych win. Ale w Jego zmartwychwstaniu mocą przebóstwienia zajaśnął znów. I my w Nim jaśniejemy. I On po prostu chłonie nasze grzechy natychmiast, gdy jest najmniejszy z naszej strony akt żalu, gdy się do Niego zwracamy. Więc ten lęk, jeden z głównych lęków i smutków z powodu naszych grzechów i ten lęk przed możliwością potępienia, który się włącza nieraz nawet u najbardziej pobożnych ludzi, najbardziej się włączał u sióstr zakonnych, które całe życie ciężko pracowały i modliły się wiernie, przychodzi taki moment. Ja jestem wstrząśnięty, jak nieraz głoszę rekolekcje i tak rozmawiam z siostrami i tak mówię, że o, jeszcze dobrze, że tak człowiek trochę nogami powłóczy, to może jeszcze odpokutuje te grzechy i akurat tak nam teraz na myśl o śmierci to trwoga. Więc ten sakrament wychodzi naprzeciw właśnie temu lękowi, aby nie ogarnął nas paniczny, historyczny lęk przed potępieniem, tylko raczej ufność w potęgę miłosierdzia Bożego, z którym przychodzi do nas. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Te dwa słowa. Wybawi i podźwignie. O co tutaj chodzi? Pierwsze słowo wybawi, sodzo po grecku. Soteria, zbawienie. I to słowo można przetłumaczyć na dwa sposoby. Na dwóch poziomach można je odczytać. Na poziomie ocali, czyli uratuje przed na przykład chorobą. Albo sodo, zbawi cię. W tym znaczeniu zbawienia wiecznego. Niech cię w tej walce, którą toczysz, wesprze i napełni szczęściem wiecznym, szczęściem zwycięzców, którzy całe życie toczyli bój z mocami ciemności. Ten bój teraz ma swój szczególny etap, ale Pan cię zbawia. On przychodzi teraz, żeby cię zbawić i przenieść do swojego królestwa. Ale również to może tłumaczyć sodzę jako ocali. Więc to jest, myślę, że zamierzony dobór tych słów. A drugie słowo to jest egeiro. Po łacinie adlewiat. To znaczy podnieść. To znowu dwa poziomy. Podnieść, podźwignąć, jak to tu jest przetłumaczone na polski, podźwignąć, ale również wskrzesić, bo egeiro znaczy również podnieść ze śmierci do życia. Także ten sakrament, on jakkolwiek jego głównym celem to jest umocnienie, to jest właśnie pomoc, wspomożenie w tym duchowym, niebezpiecznym boju między nadzieją a rozpaczą. Bo to jest ta walka właśnie. Przede wszystkim chodzi o ten duchowy skutek. To równocześnie mówimy, jeśli jest to twoją wolą, to podnieś go. Powiedz do niego, tak jak powiedziałeś, że paralityka, wstanie. Weź swoje łoże i chodź. Możesz tak zrobić, Jezu. Ale nie jest to pierwszorzędna prośba. Nie jest to pierwszorzędna prośba. I teraz bardzo ważny też moment, jeśli mówimy o sakramencie namaszczenia chorych, mianowicie to wezwanie Jakuba: choruje ktoś wśród was, wezwijcie kapłanów, wezwijcie kapłanów, uroczyście ich, wezwijcie z ich misją, aby udzielić tego sakramentu. Również ci, którzy towarzyszą umierającym, albo też umierającym tym, którzy toczą walkę wewnętrzną, również oni potrzebują umocnienia. Dlatego ten sakrament również zamienia niepokój, nieraz rozpacz, bunt, niezgodę tych zdrowych na akt wiary, bo właśnie zawołaj. Nie siedź tutaj w osamotnieniu, tylko ty ze swoim cierpieniem, bólem, niezgodą, ale ty wykonujesz akt wiary również, przywołując kapłanów. I ty tym samym przywołaniem chcesz dobra i pomocy dla chorego, ale również dla siebie. Również dla siebie. Nasza osobista sakramentalność, czyli taka posługa, którą możemy pełnić w świecie wobec osób niewierzących. W duchu sakramentu, posługa w duchu sakramentu chorych. My nie udzielimy niewierzącym sakramentu namaszczenia, gdy widzimy, że są że bardzo cierpią, że są wewnętrznie zbuntowani na nieszczęścia, które ich spotykają, na nieszczęście choroby przede wszystkim. Wszędzie tam, gdzie spotykamy się z jakąś pokusą rozpaczy w obliczu śmierci, u ludzi niewierzących, my możemy być przez naszą postawę takim quasi sakramentem namaszczenia. Przez naszą łagodność, przez nasze głębokie współczucie właśnie, przez stąpienie w świat tych ludzi, przez nieunikanie rozmowy, przez naszą ogromną łagodność, przez nasze ogromne współczucie takiemu człowiekowi, który cierpi, który bluźni na przykład. Niewierzący, który bluźni na Boga, bo choruje i cierpi bardzo. Otóż myślę, że ta posługa wobec takich właśnie osób, nas, chrześcijan, posługa w duchu sakramentu chorych, polega na tym, żeby wejść z łagodnością, współczuciem i pomocą tym osobom. Odruch jest taki, żeby się odwrócić. To jest niesamowite w Kartaginie, że w IV wieku, kiedy zaraza potężnie kosiła swoje plony, chrześcijanie uciekali z tego miasta w trwodze przed śmiercią. Święty Cyprian oczywiście został z garstką wierzących, opiekował się tymi chorymi, chował ich, pielęgnował, ale potem napisał cały traktat o właśnie lęku przed śmiercią, że gdzie wasza wiara, skoro uciekliście. Ale to jest również zdrada tych, którzy mogliby się spodziewać, że chrześcijanie, wierzący w zmartwychwstanie, którzy w zderzeniu ze śmiercią nie są sami, tylko mają potężnego współmożyciela, że właśnie kto jak kto, ale oni zostaną. Że oni będą mieli odwagę wejść w ten świat rozpaczy, bólu, osamotnienia, że nie zostawią właśnie samych tych chorujących. I też naprawdę widać, jak ci ludzie, którzy oddali swoje życie, jak ojciec Bejzym Trędowaty, jak siostra Emanuel śmieciarzom w Kairze, właśnie wstępując tam w krainę rozpaczy, w krainę umierania, cierpienia, izolacji. I to do wierzących i niedowierzących po prostu przychodzili, matka Teresa, po to, żeby właśnie tam swoją postawą często nie słowami, bo ci ludzie nie chcieli słuchać słów o Jezusie. Potem, w jakimś czasie chcieli słuchać, ale początkowo nie. To nie było ważne. Ich postawa konkretna, nie słowa, ale postawa obecności, współczucia, dodawania otuchy, była quasi sakramentem namaszczenia chorych. I ten świat jest chory na rozpacz, jest chory na potworny lęk przed śmiercią. Święty Paweł wręcz powie, że przez strach przed śmiercią podlegli byliśmy niewoli. Strach przed śmiercią może uczynić niewolnika z człowieka. Niewolnika takiego gwałtownego, łapczywego, chwytania ile się da. Egocentrycznej walki o to, żeby siebie ocalić. Nieraz właśnie po trupach, żeby tylko ocalić swoje życie. W panicznym lęku, że ona może, ja mogę utracić. Jestem w stanie zrobić wszystko w tych swoich rozpaczliwych, gwałtownych próbach utrzymania życia. I ten świat właśnie tak bardzo chory na rozpacz, która potem przyjmuje przeróżne formy, potrzebuje nas jako zapowiedzi tego sakramentu. Jako takich żywych sakramentów namaszczenia ran tego świata. Aby nieść nadzieję tam, gdzie króluje rozpacz. Aby nieść łagodność dotyku Boga. Aby wnosić światło, aby powstrzymywać te mutacje normalnych, ludzkich odruchów, jakim jest smutek i trwoga. I oczywiście sakrament namaszczenia chorych pozwala doświadczyć włączenia w zbawcze dzieło Jezusa. I tę katechezę tak bardzo często powtarzał Jan Paweł II do chorych. Jeden fragment. Z głębi każdego z osobna cierpienia doświadczonego przez człowieka, zarazem u podstaw całego świata cierpień, nieodzownie pojawia się pytanie dlaczego? Jest to pytanie o powód, o rację, zarazem pytanie o cel, w ostateczności zaś zawsze pytanie o sens. Pytanie to nie tylko towarzyszy ludzkiemu cierpieniu, ale zdaje się wręcz wyznaczać jego ludzką treść. Przez to cierpienie jest właśnie ludzkim cierpieniem. Ból, zwłaszcza fizyczny, rozprzestrzeniony jest szeroko w świecie zwierzęcym. Tylko jednak człowiek cierpiąc wie, że cierpi i pyta dlaczego. I w sposób już całkowicie i specyficznie ludzki, jeśli nie znajduje odpowiedzi na to pytanie, jeśli nie znajduje wystarczającej odpowiedzi, jest to zaś pytanie trudne, podobne jak trudne jest inne, bardzo pokrewne tamtemu pytanie o zło. Dlaczego zło, dlaczego w świecie zło? Gdy pytamy w ten sposób, zawsze przynajmniej w jakiejś mierze, pytamy też o cierpienie. Pytanie to człowiek może postawić Bogu z sercem rozdartym, gdy umysł jest pełen przygnębienia i niepokoju. Bóg zaś, jak to widzimy już w objawieniu Starego Testamentu, słucha tego pytania i oczekuje na nie. I Chrystus ukrzyżowany przytula cierpiącego w sakramencie chorych szczególnie, pozwalając odczuć ten sens, który nie przychodzi w słowach, ale przychodzi w przeczuciu jutrzenki, zbawienia, odnowienia wszystkiego w Chrystusie, zmartwychwstania Jego cierpiącego ciała. To tyle. Jest czas teraz na pytania, jakieś dopowiedzi ze strony Państwa. Proszę bardzo. Myślę, że starość jest chorobą. Starość jest chorobą. W pewnym po prostu ujęciu. Ona już sama w sobie jest chorobą. Jest takie duże... Znaczy, no, byłoby dziwne i mechaniczne, gdyby ktoś na przykład, kto jest z takiego czerstwego zdrowia, a są tacy ludzie nawet bardzo zaawansowani w latach i pogodnie właśnie patrzący na wszystko, tak jak dziadek ojca Norberta. I gdyby oni po prostu przemawiali, to jest nie bezzasadne w takiej sytuacji. Ale jednak większość ludzi zaawansowanych wiekiem cierpi na wiele chorób i bardzo na każdym kroku niemalże odczuwają właśnie oddech śmierci. I bardzo się boją cierpienia i bardzo ich zajmuje to. I bardzo potrafi to być dominujące w ogóle w ich modlitwie, ta trwoga i niepokój, co będzie. Także jestem generalnie za. Podczas nabożeństw. Utrwaliła się taka praktyka już, że podczas rekolekcji jest dzień, specjalna Eucharystia, na którą zapraszani są chorzy i możliwość przyjęcia sakramentu. W zasadzie przystępują wszyscy, którzy są w kościele wtedy. Ale ja, podchodząc nie widuję tam ludzi, w których oczach nie dostrzegałbym jakiejś udręki. Potrzeby umocnienia właśnie, pomocy. Jest w ich oczach wołanie, pomóż mi Jezu znosić to wszystko.
Ja mam tylko trzy pytania, może jedno możliwe pytanie odpowiedzieć. Jeżeli była okazja przyjęcia, raz przyjęcia tego sakramentu, czy możemy założyć, że to będzie działało w momencie tego mojego właściwego momentu odejścia? Czy o tych sakramentach się
może trzy od razu.
I następne jest pytanie. Czy można mieć, ja nie wiem, pewnie można, ale gdybym chciała jakieś refleksje w stosunku do człowieka, który był dobry w swoim życiu, ja bym się obowiązał osoby, kiedy nie praktykował i znalazł się w szpitalu, chyba w momencie już jakiejś takiej niepełnej świadomości, wielkiej zabawy, zamoszczenia chorej. I teraz ostatni problem, to może bardziej formalny czy techniczny. Do jakiego momentu można tego sakramentu udzielić? Ja się spotkałam z taką sytuacją, że ktoś tam umierał, ja zalezłam lekarza, ten lekarz właściwie mi orzekł, a z domu nie podróżał się do
od trzeciego zaczynając to. Generalnie, jeżeli jest stwierdzony zgon, nie udziela się już sakramentu. Warto przypomnieć na nowo odzyskaną przez teologię okołosoborową i soborową, w której szczególnie dominikanie mieli dużą rolę. Ojciec Kongars, Kilebeks, zwłaszcza ten drugi zwłaszcza, on przypomniał, że sakramenty to nie są rzeczy, tylko że sakrament to jest spotkanie. To właśnie jest, dlatego nawiązałem do tej teologii, mówiąc o ekonomii boskiego okazywania miłości, który wstępuje, schyla się, który mówi, który opowiada o swojej miłości i tę miłość realizuje, ucieleśnia. Więc tutaj pytaniu, czy to będzie jakby miało jeszcze swoją aktualność za jakiś czas, wybrzmiewa ta teologia taka neoscholastyczna, ale to nie jest żaden zarzut, bo to po prostu całe pokolenia były tak kształtowane. I to były te pytania stawiane o właśnie na przykład z jakiej odległości chwyci rozgrzeszenie, tak? Załóżmy, że kapłan spowiada i tak nieraz bywa, że ktoś jest tak zaoferowany i przyjęty, że nie wstaje przed rozgrzeszeniem, na przykład odejdzie tam parę metrów, czy już jest metr, czy to w ogóle jest ważne, czy nieważne. I tego rodzaju pytania powstawały, próby odpowiedzi, no tam nie wiem, do 3 metrów, tak? To zadziała, nie? Tych pytań można mnożyć i nieskończoność to jest, uważam, ślepy zaułek. Natomiast to jest spotkanie i każde spotkanie ma swoje, znaczy jakby zarazem każde spotkanie może być powtórzone. Najserdeczniejsze, najgorętsze spotkanie przyjaciół może być powtórzone i bywa najczęściej, a zarazem to jedno, ono zostaje na zawsze. Tak? A jeszcze było pytanie o niepraktykującym. No to ja myślę, że to jest już... Zwłaszcza w sytuacji, kiedy ktoś już jest, ma bardzo ograniczoną świadomość, ten sakrament właśnie w najmniejszym stopniu ze wszystkich innych wymaga świadomości. No, no chrzest też właściwie jest, dzieci, niemowląt, ale tutaj on ma moc rozgrzeszającą tam, gdzie nie może dojść do spowiedzi, bo człowiek już nie jest w stanie. Tak. To wtedy po prostu on skutecznie rozgrzesza, że powiem. Tak. Jasne. Tak. Tak, ja myślę, że to jest bardzo dobra intuicja, dlatego że mamy świadomość, właśnie ten stan agonalny, to jest taki stan, że jeżeli już te mutacje, które tak jak nazwałem, one opanują umysł i uczucia, to człowiek jest naprawdę w niezłym kołowrocie, w potężnym zamęcie. Jak miota się po prostu wewnętrznie. Jeśli do tego dojdzie jeszcze silne osłabienie świadomości, czy w wyniku choroby po prostu i zmian, które następują już w mózgu, to wtedy po prostu to jest obolałym, miotający się człowiek i zostaje lekarstwo po prostu. A tym lekarstwem jest to od wewnątrz usłyszane zapewnienie. Jestem przy tobie. Ja jestem twoim zbawcą. Przychodzę ci z pomocą. Nie lękaj się, Jakubie, Izraelu, robaczku. Ja, Pan, przychodzę ci z pomocą. I to jest jakiś taki wewnętrzny, potężny szept dobrej nowiny, a zarazem realne dotknięcie, które jest w stanie właśnie człowieka zatrzymać w tej drodze rozpaczy, ku której może być kuszony. Bardzo tajemnicze działanie, właśnie nawet u człowieka, który nie ma świadomości. Znaczy ja bardzo często widzę wzruszenie z takich widzialnych. Bardzo często ludzie mają łzy w oczach, bardzo często, przyjmując ten sakrament. Rzeczywiście opowiada mi jeden z księży, to w kontekście chrztu człowieka, który miał tak bardzo życie bujne i często grzeszne, ale miał już był umierający, jeszcze dość sporą świadomość, poprosił o chrzest. I ten ksiądz po prostu mówi, że bo coś zupełnie zdumiewającego, doświadczył tego po raz pierwszy w życiu, bo zobaczył realną zmianę na jego oczach, kiedy po prostu ochrzcił w imię Trójcy. Zobaczył, jak się ten człowiek rozjaśnił od środka, jak się po prostu stał jasny. Ja sądzę, że właśnie to napięcie w stanach ludzi chorych, ludzi, którzy są świadomi, że umierają, albo że w ogóle jest śmierć, że to napięcie, ono w wyniku dotyku, ono się rozluźnia. To duchowe napięcie. To znaczy, że tak mówi? to jest jedno, to właśnie na tej drodze stawiania pytań, takich szczegółowych, technicznych pytań, w obrębie tej teologii technicznej trochę, która mówiła o sakramencie jako rzeczach, res sakra, rzecz święta, to tam właśnie powstawały pytania i tego rodzaju odpowiedzi. Oczywiście one zależały od kręgu, od kultury, i to było raczej lokalne rozstrzygnięcia, nieraz jakichś synodów, nieraz jakichś, jak to się nazywało, no tak, synodów, czy jakichś takich też pomysłów całkiem lokalnych, w jakiejś jednej parafii, duszpasterz, kaznodzieja, no, tak sobie tak wymyślił, tak mówił. Często miał charakter duszpasterski, żeby z jednej strony przestrzec przed świętokradztwem, a z drugiej strony, żeby zachęcić do takiego super gorliwego przyjęcia, bo jest to coś wyjątkowego. To takie zagrania duszpasterskie. W ogóle naprawdę mnóstwo tego typu... Nie, to nie jest żadna oficjalna nauka. Nie ma takiego nauczania. Jakkolwiek na pewno nie wiedział, że to zniknie, tylko ktoś to powiedział z księży. Ja myślę, że jeżeli ktoś, ja osobiście na własne konto duszpasterskie, jeśli bym tylko wiedział, że jest ochrzczony, to bym udzielił tego sakramentu. To jest generalnie zostawione właśnie duszpasterskiemu wyczuciu kapłanów. Proszę zwrócić uwagę, że niebagatelną rolę w tych zmianach, na przykład również w zmianie dotyczącej chowania samobójców. Podobnie tutaj rozszerzenie definicji agonii. Nie tylko na śmiertelną chorobę, ale też na... To jest dobroczynny wpływ naszej wiedzy psychologicznej po prostu. Którą mamy większą. Tak, i w wyniku tej wiedzy duszpasterze powinni troszeczkę zweryfikować swoje nastawienie albo tradycyjne jakieś przekonania co do udzielania sakramentów. No, bardzo to zalecali mistrzowie duchowi. Taką praktykę, która wręcz w tradycji ignacjańskiej, której ja znawcą nie jestem, ale pierwszy stopień rekolekcji ignacjańskich przeżyłem, jest taka medytacja nad, trzeba sobie wyobrazić własną śmierć, aż po takie szczegóły, jak się ciało rozkłada, tak, żeby w takim znaczeniu, jaki jest tego cel, żeby trochę odczarować te takie lęki, które się mogą wpełzać w nasze, że my tego nie reflektujemy w ogóle, uciekamy od tego tematu. I tam, gdzie uciekamy, to łatwo na to pole wlezą te wszystkie strachy nasze. Ale generalnie, jak to mówili mistrzowie Karmelu, żeby umrzeć, zanim umrzesz. Znaczy, umrzesz, kiedy, jeśli umrzesz, zanim umrzesz, to nie umrzesz, kiedy umrzesz. To jest taka formuła. Czyli bazująca na dwojakim rozumieniu słowa umierać, duchowym i fizycznym. Jeśli umrzesz grzechowi, zanim umrzesz fizycznie, to nie umrzesz w życiu przyszłym śmiercią wieczną, kiedy umrzesz śmiercią naturalną. Wtedy jest to, że jest tak zwany wiaty, czyli pakiet. Używając tego języka tak, technicznego. No, czyli jest najpierw spowiedź, komunia święta i namaszczenie. Namaszczenie. Spowiedź, namaszczenie i komunia święta. Wyprawka na drugie święto. Na przykład, jeżeli ktoś, myślę, że właśnie zna takie osoby przeżywające, mówiłem o tym, depresję albo jakieś nerwice silne, to myślę, że można takie osoby zachęcić. Oczywiście niezależnie od terapii zwyczajnej, tak? Bo tutaj chodzi o skutek duchowy przede wszystkim. Czy jeszcze jakieś pytania? Tak, to jest wtedy też pokolenie właśnie księży wychowanych na tej neoscholastycznej teologii i tak tej kazuistycznej teologii. Kazusy. Co wtedy zrobić? Czy to działa, czy nie zadziała? A co jeśli w tym momencie, na przykład, kiedy się ksiądz pomyli i wleje więcej wody niż wina na przykład do kielicha, to w tym momencie to już... Tak. No dobrze, to bardzo Państwu dziękuję. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.